Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o filmie. Cotygodniowe premiery Spoilermastera są możliwe dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl/spoilermaster. Jeżeli zechcecie wesprzeć moją pracę, zachęcam do odwiedzenia tej strony i rozważenia progów wsparcia i związanych z nimi bonusów. Kłaniam się serdecznie całej społeczności patronek i patronów Spoilermastera. Szczególnie nisko kłaniam się patronkom i patronom imiennym. To znaczy Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miszce-Jackowskiej z podcastu Score in the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję im wszystkim i zapraszam Was na odcinek, który w dużej mierze powstał z inspiracji, właśnie gustami patronek i patronów Spoilermastera, ponieważ dzisiaj opowiem o filmie Psychoza, Psycho, filmie z roku 1960 w reżyserii Alfreda Hitchcocka. Tak się składa, że ten film zajął 8 miejsce w patronackim rankingu najlepszych filmów wszechczasów. Odsyłam do odcinków poświęconych temu rankingowi. Psychoza zajęła w tym rankingu miejsce 8 ex aequo z Amadeuszem Milosza Formana. Zobowiązałem się, że do końca 2024 roku opowiem o wszystkich filmach z patronackiej dziesiątki i to jest kolejny odcinek, który wrzuca kamyczek do tego właśnie ogródka. Dodatkowo ten odcinek powstaje we współpracy z łódzkim festiwalem Kamera Akcja. To festiwal, który w 2024 roku, kiedy nagrywam ten odcinek, obchodzi swoją 15. edycję. I w ramach tego festiwalu zostanie zaprezentowana Psychoza Alfreda Hitchcocka w wersji uncut, o której jeszcze powiem, w wersji tak zwanej reżyserskiej. I ten pokaz także będzie pod specjalnym patronatem Spoilermastera. Dodatkowo gościnią dzisiejszego odcinka w jego drugiej części będzie Malwina Czajka, dyrektorka festiwalu Kamera Akcja w Łodzi razem z Przemysławem Gleisnerem, który w odcinku się nie pojawi, ale który dzieli z Malwiną obowiązki dyrektorskie przy tym festiwalu. Tak się składa, że Malwina Czajka jest także wykładowczynią między innymi Uniwersytetu Łódzkiego i Warszawskiej Szkoły Filmowej. Specjalizacją Malwiny jest analiza filmowego dźwięku i w dzisiejszym odcinku wypytam ją także o użycie dźwięku właśnie w filmie Psychoza. A zatem zapraszam Was na odcinek. Psychoza to film, który znalazł się także w moim top 100 Spoilermastera i jest to film, który już od wielu lat mnie fascynuje. Jest to film, którego historia powstania, promocji i recepcji została bardzo szczegółowo opisana przez Stevena Rebello w jego książce z roku 1990 pod tytułem Alfred Hitchcock, nieznana historia psychozy, która została wydana także po polsku w 2013 roku. I od razu chcę powiedzieć, że ci z Was, którzy chcą otrzymać taką bardzo szczegółową historię powstania tego filmu, która to historia także obrosła różnymi legendami przez lata, powinni przeczytać tę książkę, ponieważ w tym odcinku na pewno nie zmieszczę tych wszystkich aspektów. Natomiast będę się starał w świeży sposób opowiedzieć o filmie, który jest dla mnie bardzo ważny i który wydaje mi się jednym z najbardziej przełomowych filmów w historii kina. Książka Stevena Rebello była pomocna w przygotowywaniu się do tego odcinka, ale korzystałem także z innych publikacji, na czele z książką Raymonda Dargnata pod tytułem A Long Hard Look at Psycho, ale także z biografii, właściwie autobiografii Roberta Blocka, Once Around the Block. To jest autobiografia, którą napisał autor książkowej Psychozy. Opowieść o psychozie warto zacząć od stwierdzenia, że był to jeden z najbardziej szokujących filmów w historii kina. O ile nadal zachowuje swoją moc niepokojenia widza, o tyle nie mam żadnych złudzeń, że w trzeciej dekadzie XXI wieku nie jesteśmy już w stanie powrócić do takiego stanu filmowej, odbiorczej, obyczajowej niewinności, który pozwoliłby nam na zreplikowanie doświadczenia absolutnego szoku, jakim była premiera tego filmu. Sezon filmowy 1959-1960 ma dwa takie filmy. Jeden to film brytyjski Michaela Powella Podglądacz, Peeping Tom, a drugi to właśnie film amerykański Psychoza Alfreda Hitchcocka, mimo że reżyser był także z urodzenia Brytyjczykiem. Te dwa filmy dotykają fenomenu seryjnych morderców i podchodzą do tego tematu w sposób jednocześnie otwarty, jawny, szokujący dla widzów ówczesnych, ale także, co być może nawet wzmagało ów szok, podchodzą do tego tematu z pewną niebagatelną dozą humoru. I właśnie ten czarny jak smoła humor, w którym skąpał swój film Alfred Hitchcock, podówczas już reżyser niesłychanie ceniony jako mistrz suspensu, a także gospodarz bardzo szeroko oglądanego serialu telewizyjnego Alfred Hitchcock Presents, powtarzam, to właśnie ów czarny humor Hitchcocka był czymś, co z jednej strony ekscytowało publiczność tamtego czasu, ale co także szokowało i nieraz zrażało do tego filmu jego rozlicznych krytyków. O czym jest Psychoza? Ja powiedziałbym tak, jest dokładnie o tym, o czym jest większość true crime'owych, kryminalnych, także dokumentalnych seriali, jakie codziennie widzimy, ilekroć odpalimy dowolny streaming, bo jeżeli w tym momencie włączylibyście stronę powitalną takich streamingów jak Netflix, Disney+, Canal+, Online, czy wiele, wiele innych, jeśli zaczniecie oglądać seriale poświęcone właśnie prawdziwym zbrodniom, to zobaczycie, że większość z nich ogniskuje się wokół owego fenomenu, wokół fenomenu seryjnego mordercy. Czy to będzie Jeffrey Dahmer, czy to będzie ktoś inny. Obecnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że serwisy streamingowe, stacje telewizyjne, ale także reżyserzy filmowi, tacy jak chociażby Oz Perkins, reżyser Long Legs, wielkiego hitu tegorocznego, nieprzypadkowo go wspominam oczywiście, otóż jesteśmy przyzwyczajeni, że takich opowieści o ludziach, którzy wpadają w czarną otchłań morderczej kompulsji i stają się właśnie seryjnymi zabójcami, tych opowieści mamy obecnie na pęczki. Spróbujmy się zatem przenieść do świata medialnego, do świata filmowego, w którym tych opowieści jeszcze nie było, bo dopiero wtedy zrozumiemy, jak wielkim szokiem był premierowy pokaz Psychozy. Amerykańska fascynacja seryjnymi mordercami, amerykańska groza wokół tego fenomenu zaczyna się na dobre właśnie na przełomie lat 50. i 60. O ile znamy przypadki seryjnych morderców, takich jak Kuba Rozpruwacz, których losy sięgają jeszcze dekad wcześniejszych, o tyle sposób, w jakim takie postaci budzące grozę istniały w literaturze i kulturze, najczęściej miał charakter peryferyjny. Nigdy nie było tak, abyśmy śledzili seryjnego mordercę z jego punktu widzenia. Byliśmy ewentualnie świadkami tego, jak detektyw próbuje rozwikłać jakąś zbrodnię, a być może właśnie serię zbrodni. Ale powojenny wybuch amerykańskiej kultury popularnej i jej niesłychany rozkwit, jej niesłychane rozgałęzienie się także spowodowało, że właśnie w obrębie amerykańskiej fikcji, ale także w obrębie amerykańskiego reportażu nagle narodziła się nowa estetyka, nowa stylistyka i nowy typ narracji wokół seryjnego mordercy. Po raz pierwszy amerykańscy czytelnicy, później także widzowie, doświadczyli czegoś takiego jak morderca z sąsiedztwa. Myślę o tropie, w którym ktoś pozornie całkowicie normalny, sympatyczny, być może nawet wcielenie idealnego All American Boy, staje się wcieleniem najgłębszego i najbardziej przerażającego, sadystycznego, nierzadko także kanibalistycznego i zahaczającego o seksualność wynaturzoną zła. I kimś takim, jednym z seryjnych morderców, których przypadek zaszokował Amerykę pod koniec lat 50., był niejaki Ed Gein, pochodzący z Wisconsin, który prowadził bardzo skryte i wydawałoby się normalne, ciche życie, aż do momentu, kiedy nie odkryto śladów jego makabrycznych zbrodni, które nie ograniczały się tylko do morderstw, ale także obejmowały kradzieże dokonywane na lokalnym cmentarzu. Ed Gein w swoim domu miał nie tylko świątynię dla swojej matki już nieżyjącej, ale także ten dom był ozdobiony makabrycznie wieloma fragmentami ludzkich szczątków. Taki temat, podjęcie takiego tematu w amerykańskim kinie w latach 50., nawet pod koniec, wydawało się niemożliwe. Kino to wciąż jeszcze było dosyć mocno skrępowane kodeksem Hayesa, a amerykańska kultura popularna była skupiona raczej na celebrowaniu rodzinnego amerykańskiego ogniska, a jeżeli już podejmowała tematy związane ze zbrodnią, to nadal czyniła to w konwencji filmu detektywistycznego, ewentualnie filmu sądowego. Jeśli już naruszano pewne tabu, to dotyczyły one przede wszystkim przemocy seksualnej, ale w innym wydaniu, myślę o pierwszym filmie, który mocno i eksplicytnie dotknął tematu gwałtu, mianowicie Anatomia morderstwa Otto Preminger'a, ale żeby wchodzić z kamerą, żeby wchodzić z całą machiną narracyjną Hollywoodu do przestrzeni tak makabrycznych i tak zakazanych, jak właśnie takie prywatne sanktuaria seryjnych morderców, w których działalności przewijają się tematy kazirodcze, czasem nawet kanibalistyczne, wydawało się to absolutnie niemożliwe. Tym bardziej zaskoczeniem wytwórnia Paramount, z którą wówczas Alfred Hitchcock był związany, przyjęła propozycję Alfreda Hitchcocka, by sfilmować powieść Roberta Blocha pod tytułem Psycho. Od razu podkreślam, że tytuł tej powieści bliższy jest polskiemu słowu psychol niż eleganckiemu słowu psychoza, co po latach, być może nieświadomie, wykorzysta polski dystrybutor filmu Gusa Van Santa pod tytułem Psycho, czyli remake'u zrealizowanego niemalże ujęcie po ujęciu, ponieważ ten film wejdzie na polskie ekrany właśnie jako psychol i trzeba powiedzieć, że to jest nawet bardziej wierne tłumaczenie tytułu niż medycznie brzmiąca psychoza. Decydenci z Paramountu łapali się za głowę, kiedy Hitchcock po zrealizowaniu serii filmów w kolorze, technikolorze, czasami na szerokim ekranie, jak to miało miejsce w przypadku Zawrotu głowy i Północy Północnego Zachodu, to filmy z lat 58-59, a zatem niedawne w tym momencie tej kariery. Otóż kiedy po realizacji tych filmów, czasami tak dowcipnych, tak wydawałoby się poczciwych w swoim podejściu do przestępczości traktowanej raczej jako zajęcie dla dżentelmenów, jak Kłopoty z Harrym, czy chociażby Złodziej w hotelu, nagle zapragnął zrealizować film o bohaterze tak pokręconym tak głęboko, zniszczonym psychicznie i jednocześnie niszczycielskim w swojej morderczej pasji, jak Norman Bates. Norman Bates, czyli postać z książki Psychoza Roberta Blocka, który w prawdziwym życiu był niemalże sąsiadem Eda Gaina, co warto zaznaczyć. Mieszkał o niecałe 100 kilometrów od tamtego makabrycznego domostwa, ale który w swojej książce zmienił wiele szczegółów i stworzył własnego psychopatycznego mordercę, właśnie otyłego, wiecznego chłopca, lekko obleśnego mężczyznę w średniawym już wieku, jakim jest w książce Norman Bates. Dodam od razu, że Robert Bloch w swojej autobiografii dowcipnie wyjaśnia, skąd wzięło się imię i nazwisko kultowej potem już postaci Normana Batesa, i pisze on w tej książce Once Around the Block następująco. Norman Bates. Pierwsze słowo było kombinacją dwóch słów. Nor, man, czyli szaradą słowną wskazującą na sekret całej opowieści. Zabójca nie jest ani kobietą, ani mężczyzną. Neither woman nor man. Bates. Myślałem długo o seksualnej dominacji nad dzieciństwem i młodością bohatera. Młody Norman mógł od niej uciekać tylko poprzez masturbację. Angielskie bait, baiting, skrót od masturbate. Nie mówiąc nawet o tym, jak zmyślnie Norman zastawia swoją pułapkę, czyli Bates, i jak rzuca fałszywą przynętę, znowu Bates, swoim prześladowcom. Takie psychologiczne gry słowne, mówi dalej Bloch, są dość liczne w całej opowieści. Na przykład siostry Crane. Kiedy ktoś stara się zobaczyć coś ukrytego przed ciekawskimi, często wyciąga lub wydłuża szyję. Crane's once neck. Bohater książki prowadzi sklep żelazny. Chodzi o tego bohatera, który w filmie nazywa się Sam Loomis. A sklep żelazny to hardware store. I tak się składa, że bohater nie tylko miał ciężkie i męczące życie, hard and wearing existence, ale dodatkowo jest twardy, hard, tam gdzie Norman jest miękki i pozbawiony potencji. Matka, Norma Bates, oczywiście nawiązuje do Normana, ale ma także swoją osobną szaradę, bo przecież morderca nie jest ani Normanem, ani mamusią. Nor ma, ani mamusią, to te słowa, ale raczej połączeniem ich obojga. Tak pisze Robert Bloch w swojej autobiografii, a ten krótki wyimek już od razu oczywiście zawarł kluczowy spoiler, jaki można wypowiedzieć przy psychozie, a mianowicie taki, że Norman Bates w tym filmie morduje swoje ofiary w przebraniu własnej matki. Własnej matki, którą dekadę wcześniej otruł strychniną, otruł wówczas strychniną także jej znienawidzonego przez siebie kochanka i od tamtego czasu gnębiony poczuciem winy, żyje w stanie rozdwojonej jaźni. Norman Bates jest z jednej strony menadżerem rodzinnego biznesu, to znaczy motelu gdzieś na bezdrożach Kalifornii, ale jest także okazjonalnie swoją matką. Przebiera się za nią, mówi jak matka i film sugeruje wprost, staje się także matką, matką, która interweniuje, ilekroć jej syn odczuwa seksualne pożądanie wobec młodych kobiet odwiedzających motel Batesów. Ewentualnie matka interweniuje także, kiedy ktoś za blisko zbliża się do rozwiązania owej mrocznej synowsko-matczynej tajemnicy, która bije w sercu Normana Batesa i w sercu psychozy jako filmu. To, co zaserwowałem wam teraz, to najbardziej tradycyjne możliwe streszczenie psychozy, także nawet może nawet bardziej, to streszczenie odnosiłoby się do książki Blocka, której bezapelacyjnym głównym antybohaterem jest właśnie Norman Bates. Ale oczywiście w filmie Hitchcocka sprawa ma się inaczej. Sprawa jest bardziej wyrafinowana i tutaj dotykamy jednego z genialnych aspektów tego filmu i jednego z aspektów tego filmu, który czyni go dziełem prawdziwie nowoczesnym i wywrotowym w historii kina, a mianowicie film Psychoza trwający około 100 minut nie od razu zdradza nam, widzom, że bohaterem czy antybohaterem tej opowieści jest Norman Bates. Zaczynamy film u boku innej bohaterki, mianowicie Marion Crane. Postaci, która również pojawia się w książce, co prawda jako Mary Crane i co prawda jej historia nie jest tak istotna dla całości, ale scenarzysta Joseph Stefano, który zasugerował to rozwiązanie Hitchcockowi, zrobił to tak, że rozpoczynamy opowieść razem z Marion, widzimy jej romans z świeżo rozwiedzionym Samem Loomisem, widzimy jej poczucie winy związane z tym romansem, widzimy jej chęć, aby zalegalizować ów związek, widzimy jej nudną pracę biurową w biurze pośrednictwa nieruchomości w Phoenix, w stanie Arizona, widzimy jej desperacką próbę kradzieży $40,000, kiedy dokładnie taka kwota wpada w jej ręce na początku tego filmu, powierzona jej przez szefa. Widzimy Marion Crane, która ucieka w stronę Fairvale w stanie Kalifornia, gdzie sklep żelazny prowadzi jej kochanek i razem z nią, a jest już 20 któraś minuta filmu, docieramy do Bates Motel, czyli do motelu Batesa i dopiero tam poznajemy Normana. Po tym jak Marion towarzyszy Normanowi w trakcie kolacji, po tym jak podsłuchuje nieznośne strofowanie, które wygłasza matka Normana w oddali, w wielkim neogotyckim domu, Marion postanawia wrócić do Phoenix, postanawia oddać pieniądze, postanawia zmyć z siebie winę i grzech kradzieży. Wyrzuty sumienia męczyły ją już wcześniej w samochodzie. Po spotkaniu właśnie z Normanem, który przejmująco mówi jej o prywatnych pułapkach, w których my wszyscy się znajdujemy, Marion podejmuje decyzję. Chce wyrwać się z prywatnej pułapki, kradzieży, kłamstwa, w którą się uwikłała. Postanawia wszystko oddać. Od następnego dnia jej życie wróci na właściwe tory. Oczywiście byłoby tak, gdyby nie fakt, że Marion, wchodząca do wanny pod prysznic, który to prysznic sam Hitchcock porównał do chrzcielnicy, która ma ją oczyścić, zostaje zamordowana pchnięciami nożem w słynnej scenie pod prysznicem. Morduje ją ukryta w cieniu stara kobieta o siwych włosach. Norman Bates przybiega, znajduje ciało Marion, jest przerażony. Bardzo długo trwa sekwencja ukrywania zwłok Marion i czyszczenia pokoju motelowego z śladów krwi i walki. I to jest już moment, w którym Norman Bates staje się bohaterem filmu. W żadnym innym filmie hollywoodzkim, w żadnym innym filmie anglosaskim coś takiego nie wydarzyło się wcześniej. To znaczy nikt nie był na tyle bezczelny jak Hitchcock w Psychozie, aby przywiązać widza, związać go z postacią, której historia rozwija się na ekranie, co więcej, która podejmuje słuszną moralnie decyzję o oddaniu pieniędzy i która pomimo podjęcia tego słusznego moralnego wyboru zostaje na naszych oczach zamordowana. To jest jedna z przyczyn, dla których można nazwać Psychozę wielkim modernistycznym arcydziełem, ponieważ jest to film, który niszczy nasze doświadczenie dotychczasowe odbiorcze, który wyrywa nam spod stóp wygodny hollywoodzki dywan pewności co do tego, że główny bohater filmu czy główna bohaterka musi dożyć do końca, ponieważ taki pakt zawierało z nami do tej pory całe kino klasyczne. Jeśli film o kimś opowiada od pierwszej sceny, to znaczy, że ten bohater czy bohaterka będą do samego końca żyli, ewentualnie umrą gdzieś pod koniec, ale nie w jednej czwartej opowieści. W tym już zawiera się prowokacja. Przypomnę, że rok 1960, czyli rok premiery Psychozy, to jest dokładnie ten sam rok, w którym publiczność kaneńska, jakże wyrafinowana, jakże otwarta na filmowe eksperymenty, wygwizdała przygodę Michelangelo Antonioniego, w którym tu proportion gardę dokonało się coś analogicznego, to znaczy postać zwana Anną znika gdzieś na początku opowieści i co więcej nie zostaje perwersyjnie odnaleziona aż do samego końca, a my przez 2,5 godziny tego kolejnego modernistycznego arcydzieła jesteśmy przytroczeni do bohaterów, którzy poszukują na tajemniczej wyspie Anny, ale nie mogą jej znaleźć. Pod koniec sam reżyser rezygnuje z próby wyjaśnienia zagadki, a publiczność roku 60 zostaje z wielkim pytaniem. Co zrobić z tego rodzaju stratą? Co zrobić z pustym miejscem po, wydawałoby się, głównej bohaterce? To samo pytanie, ale w kontekście hollywoodzkiego przemysłu filmowego i opowieści z dreszczykiem zadaje wielki modernista Alfred Hitchcock. Co zrobisz, widzu, jeżeli w 1/4 opowieści wyrwę ci dywan spod stóp? Czy to nie będzie tak, że od tego momentu spragniony owej identyfikacji, która jest twoją racją bytu w kinowym fotelu, czy to nie jest tak, że zaczniesz empatyzować z seryjnym mordercą, z Normanem Batesem? Na tym polega wielki, przewrotny, perwersyjny żart Psychozy, że wszystkie trybiki tego znakomicie zrealizowanego filmu, przypomnę, że Alfred Hitchcock doczekał się ostatniej w swojej karierze nominacji do Oscara za reżyserię za ten film, otóż wszystkie owe trybiki pracują właśnie w tym kierunku, abyśmy zaczęli empatyzować z tym sympatycznym chłopcem, jakim jest Norman Bates, i żebyśmy pod koniec zadali sobie pytanie, kiedy już wiemy z całą pewnością, że to w jego duszy mieszkają dwie osobowości. Czy nadal go lubimy? Czy wiedząc o tym wszystkim, czego się dopuścił, a jednocześnie nie podważając faktu, że sam jest ofiarą toksycznych relacji w swojej rodzinie, czy nadal go lubimy? Pytanie tym bardziej perwersyjne, że Hitchcock z premedytacją obsadził w roli Normana Batesa Antonego Perkinsa, aktora, który w momencie realizacji filmu miał 28 lat i który przez całe lata 50. był urabiany przede wszystkim przez wytwórnię Paramount na idola nastolatek, na wcielenie idealnego chłopaka, idealnego mężczyzny z sąsiedztwa w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Tony Perkins, ponieważ tak często o nim mówiono, przez całe lata 50., jako się rzekło, był bardzo konsekwentnie prezentowany jako wcielenie nowej męskości na epokę powojenną. To już nie John Wayne, czyli mężczyzna szorstki, plujący od czasu do czasu tabaką, tylko raczej mężczyzna wrażliwy, jednocześnie kochający, piękny, bo Tony Perkins był piękny i posiadający te pokłady wrażliwości, które w połączeniu też z niewątpliwym jego seksapilem, ale i pewnym eleganckim tonem uprzejmego chłopaka z przedmieścia, czynią z niego idealną partię dla każdej dziewczyny. Problem z tą opowieścią i problem z napięciem, jakie buzowało tuż pod pięknymi, ciemnymi, ale i smutnymi oczyma Tonego Perkinsa był następujący. Antony Perkins był homoseksualistą. Jego całe dorosłe życie było naznaczone cierpieniem wywołanym brakiem akceptacji własnej orientacji seksualnej, pomimo co najmniej dwóch dłuższych związków, w jakim był w swoim życiu, między innymi ze słynnym aktorem Tabem Hunterem, był cały czas udręczony podwójnością swojej egzystencji, tym, że na zewnątrz jest promowany jako właśnie ten idealny chłopak dla każdej amerykańskiej dziewczyny, że ma sekret, o którym w latach 50. w Ameryce zdecydowanie nie można było mówić na głos, a z drugiej strony właśnie, że ma to swoje drugie życie. Nic dziwnego, że kiedy w 1996 roku wyszła już 4 lata po śmierci aktora pełna biografia książkowa, nazywała się Split Image, czyli dosłownie podzielony obraz. I tak się składa, że ten szczwany lis Alfred Hitchcock doskonale wiedział nie tylko o orientacji Antonego Perkinsa, ale także doskonale potrafił wyczuć ową podwójność i owo udręczenie, które gdzieś dla wprawnego oka jest obecne w każdym spojrzeniu tego nieśmiałego, inteligentnego, pięknego, ale także zalęknionego, ale także udręczonego młodego człowieka, jakim 28-letni Antony Perkins był. I to właśnie Tonego Perkinsa wybrał Alfred Hitchcock na swojego Normana Batesa, co dopełniło dzieła w tym sensie, że stworzyło wizerunek ikoniczny, wizerunek właśnie męskości amerykańskiej znajdującej się w wielokrotnych kleszczach. W kleszczach ogromnej miłości do matki, miłości tak wielkiej, że nawet przeradzającej się w mord, a później wskrzeszenie własnej rodzicielki w obrębie własnej pokręconej duszy, ale także w szczypcach purytańskiej obyczajowości, bo nie jest to przypadek, że widzimy Normana właśnie na odludziu, gdzieś w małej miejscowości kalifornijskiej, gdzie wszyscy go znają jako tego idealnego synka pani Bates, ale także w kleszczach lęków, o których nie można mówić. Kiedy oglądamy ową scenę kolacji na zapleczu Bates Motel, gdzie Marion Crane rozmawia z Normanem Batesem, myślę, że trudno chwilami, żeby serce nie ściskało się, patrząc na Antonego Perkinsa, ponieważ te partie dialogu, w których mówi on o tym, że każdy z nas jest w jakiejś prywatnej pułapce i miotamy się i uderzamy skrzydełkami, chcąc z tej pułapki uciec, jest więcej niż pewne, że Antony Perkins miał z czego czerpać w tej przemowie i że uruchamia w tej przemowie rezerwuar własnego cierpienia, o którym znacznie później zaświadczył m.in. jego długoletni partner Tab Hunter w swojej książce Tab Hunter Confidential, która zresztą została przerobiona na dokument HBO. Geniusz, zapewne także okrutny geniusz Hitchcocka, polegał właśnie na tym castingu i na uruchomieniu w postaci Tonego Perkinsa mechanizmu, który przedefiniuje przez następne dwie dekady amerykańską męskość, ponieważ o ile całe amerykańskie kino powojenne było naznaczone chwilami desperackimi wręcz, próbami wielkich wytwórni, aby zachować wizerunek idealnych amerykańskich chłopców i idealnych amerykańskich młodych mężczyzn, przykładnych, obyczajnych, pięknych, dobrze ubranych i tak dalej, o tyle oczywiście pod koniec lat 50. ta maska, ta fasada zaczyna pękać i wyłania się z niej między innymi ktoś tak jawnie cierpiący jak James Dean, którego życie zostało zresztą zakończone tragicznie. Wydaje się, że nawet głębsza tragedia czai się za oczami Antonego Perkinsa. Antony Perkins nie miał wówczas takiego statusu jak Dean, to znaczy nie wylewał i nie otwierał swoich żył tak spektakularnie i tak jawnie na ekranie, raczej toczył cały czas walkę skrytą za murem tej idealnej fasady, tej idealnej twarzy, tego idealnego, grzecznego uśmiechu i tych licznych momentów, w których nieco przygarbiony, z rękami splecionymi, ubrany w koszulkę z kołnierzykiem i w sweterek, opowiadał o tym, że jest nieśmiały, opowiadał o tym, że nie potrafi do końca znaleźć swojego miejsca. Antony Perkins, uważam, jest jednym z kluczowych aktorów, jeżeli chcemy zrozumieć perypetię amerykańskiej męskości w wieku XX. I to Hitchcock zaoferował temu aktorowi najważniejszą platformę dla pokazania nie tylko swojego talentu, ale także dla zasygnalizowania ogromnej walki wewnętrznej, jaka definiowała jego samego. I w tym sensie wydaje mi się, że ten perwersyjny żart, jakim jest psychoza, to znaczy owo pracowite przekierowanie koryta naszej empatii z Marion Crane w stronę Normana Batesa, wykonuje też pewien rodzaj moralnej pracy, z której Hitchcock być może zdawał sobie sprawę tylko częściowo, ale wykonuje moim zdaniem pewną moralną pracę zmuszającą Amerykę purytańską, Amerykę lat 50. do tego, żeby na chwilę zamieszkać w głowie kogoś, kogo seksualność została poddana niesłychanie ciężkim traumom. Wydaje mi się, że lata 50. jako takie, lata tej Eisenhowerowskiej, powojennej amerykańskiej prosperity, są w sposób niemalże symboliczny zaznaczone dwoma filmami. Jeden z nich otwiera tę dekadę, drugi kończy. Jeden z nich, pierwszy chronologicznie, to Tramwaj zwany Pożądaniem Eli Kazana z Marlonem Brando jako wcieleniem amerykańskiego id seksualnego. Stanley Kowalski jest kimś, kogo energia seksualna jest wylewana na zewnątrz w sposób absolutnie nieskrępowany i kulminuje także gwałtem, a Norman Bates z kolei, domykający dekadę 50., film był kręcony na przełomie roku 59 i 60, jest z kolei figurą skierowania wszystkich impulsów seksualnych do środka, z ocenzurowania ich i wynaturzenia w takim diabelskim kociołku zamknięcia, przykrycia grubą warstwą tabu i nierozmawiania o tych kwestiach za żadną cenę. I wydaje się, że Hitchcock świadomie czy nieświadomie, jak wiemy, był sam na powielokroć udręczonym człowiekiem, jeśli chodzi o rozmaite kwestie seksualnej tabuizacji. Czy nie był to gest z jego strony niemalże autobiograficzny, to znaczy próba przekierowania spojrzenia widza na postać pozornie tak niegroźną jak Norman i uświadomienie widzowi nie tylko, że w istocie w tej postaci kryje się jakiś rodzaj seksualnego i nie tylko seksualnego zagrożenia, a następnie podanie tej opowieści w taki sposób, że przez znaczną jej część możemy przekładać naszą identyfikację właśnie na postać Normana, chociażby kibicując mu w momencie, kiedy zaciera ślady zbrodni swojej matki. Jednym z bardziej perwersyjnych momentów jest ten, w którym widz zaczyna się martwić, że samochód topiony w bagnie przez Normana jednak nie utonie w tych błotach. Otóż ta strategia sprawia, że amerykańska publiczność tamtego czasu w moim przekonaniu traci swoją niewinność, nie jest w stanie już tak łatwo oddzielać się od tych ludzi, których chciałaby nazwać wyłącznie seksualnymi dewiantami i musi wykonać pewną pracę moralną polegającą także na empatii. Późniejsze lata Antonego Perkinsa, tu już domknę jego wątek, były latami bardzo burzliwymi i także naznaczonymi niejedną wewnętrzną walką. On po tym filmie, po Psychozie, będzie próbował unikać zaszufladkowania, wyjedzie do Europy, gdzie zrobi bardzo wiele filmów, m.in. z Sophią Loren. Następnie wróci, zagra w genialnym filmie z troszeczkę pokrewnym tematem, to znaczy w Pretty Poison z Tuesday Weld, a później będzie się pojawiał w filmach różnej jakości, często w filmach pośrednio wysysających mit psychozy, włącznie z jej trzema sequelami, z których jeden trójkę wyreżyseruje i włącznie z czwórką, na planie której to film telewizyjny, Anthony Perkins dowie się, że jest zarażony wirusem HIV. Anthony Perkins będzie poddawał się także tak zwanej terapii konwersyjnej, będzie próbował zdusić w sobie skłonności homoseksualne. Koniec końców, pod koniec życia będzie wypowiadał się niejednokrotnie, chociaż wciąż ostrożnie, popierając prawa par jednopłciowych do zawierania związków partnerskich. I kiedy już będzie odchodził, napisze list pożegnalny, w którym podziękuję wszystkim osobom, które asystowały przy nim i pomagały w momencie, kiedy trwała jego kilkuletnia walka z AIDS, które zakończyło jego życie w roku 1992. Chciałoby się powiedzieć, że ta trudna i tragiczna także późniejsza droga Antonego Perkinsa jest zapisana niejako już w spojrzeniu Normana Batesa z Psychozy z roku 1960, właśnie w tej postaci Normana, który z jednej strony wydaje się uosabiać wszystko, co Ameryka u jej młodych mężczyzn nagradza, a z drugiej strony skrywa coś, czego Ameryka tamtego czasu za żadną cenę i w żadnym stopniu, nawet najmniejszym, nie chciała zrozumieć ani zaakceptować. Ten portret podwójności jest czymś, co bardzo głęboko analizuje w swojej książce o psychozie Raymond Dargnat. Jego książka A Long Hard Look at Psycho to krytyczno-filmowe arcydzieło wydane już po śmierci autora w serii British Film Institute Silver, poświęconej, no właśnie, najwybitniejszym książkom, jakie brytyjskie piśmiennictwo filmowe wydało. I gdybym miał polecić jedną książkę o psychozie, to byłaby to właśnie ta książka, ponieważ jest to rozpisana na 200 stron, bardzo szczegółowa analiza, a jednocześnie niesłychanie erudycyjny esej Dargnata, w którym między innymi porównuje on czołówkę psychozy do Zabaw Aniołów, czyli krótkometrażowego filmu Waleriana Borowczyka, ale także, co bardzo ciekawe, wskazuje on na wcześniejsze wcielenia w amerykańskim kinie tematu makabrycznych, seryjnych morderców i także tego, jak humor był niejednokrotnie łączony z tym tematem. Dergnat pisze między innymi o filmie Franka Capry Arszenik i stare koronki. Pisze o brytyjskim arcydziele Szlachectwo zobowiązuje z 1949 roku, ale pisze także, co kluczowe, o filmie Chaplina Pan Verdu, Monsieur Verdu z 1947 roku, w którym Charlie Chaplin próbował nawet zawrzeć pewne moralne usprawiedliwienie dla seryjnych morderców. Odsyłam was do tego filmu, jeśli chcecie zobaczyć najsłabszy film w karierze Chaplina. No, może tym najsłabszym byłaby Hrabina z Hongkongu, ale także podobne klimaty pojawiają się, na co błyskotliwie wskazuje uwagę Dergnat, już u Hitchcocka wcześniej, to znaczy oczywiście w Sznurze z 1948 roku i w Kłopotach z Harrym z roku 1956. To, o czym powiedziałem do tej pory, to znaczy portret pewnej pękniętej męskości i to, jak struktura psychozy, ale także casting psychozy pomaga w wyrażeniu tego tematu, a także pewna rewolucyjność pozbycia się głównej bohaterki w jednej czwartej filmu, to są aspekty, na które chciałem zwrócić uwagę najpierw. Ale teraz wymieńmy przynajmniej te wszystkie aspekty, za które psychoza jest od lat słusznie celebrowana, ale oczywiście o których można poczytać sążniste rozprawy w wielu miejscach sieci, więc ja w tym odcinku raczej wskażę tylko w odpowiednich kierunkach, a jeżeli będziecie chcieli te tematy pogłębić, to poradzicie sobie także znakomicie poza tym odcinkiem. A zatem po pierwsze, znakomite czarno-białe zdjęcia Johna L. Russella. Pewna zgrzebność psychozy, fakt, że po pięknych, technikolorowych filmach Hitchcock raz jeszcze, raz ostatni sięga po czerń i biel, znajduje piękne odzwierciedlenie w zdjęciach Johna L. Russella, ale także w fakcie, że ekipa psychozy to była ta tańsza ekipa, ta ekipa, z którą Hitchcock pracował przy swoich programach telewizyjnych. Paramount nie chciał wyłożyć dużych pieniędzy na film o seryjnym mordercy, takim jak Norman Bates, więc Hitchcock założył swoje własne pieniądze na ten film, niemalże jak Francis Ford Coppola przy niektórych projektach, i zrealizował go za pomocą własnej firmy produkcyjnej Shumley Productions, która na tym etapie specjalizowała się właśnie w realizacji tych odcinków Alfred Hitchcock przedstawia, czyli krótkich, czarno-białych opowiastek grozy. I to właśnie ta ekipa B, czyli ekipa tych mniejszych hitchcockowskich projektów, zrealizowała Psychozę, przez co ten film w zestawieniu z rozlewnym technikolorem i romantyzmem wizualnym, nawet pewnym patosem zawrotu głowy, czy w zestawieniu z Północą, Północnym Zachodem, wielką produkcją w technikolorze i Vista Vision rozgrywającą się w tuzinach amerykańskich lokalizacji. Otóż Psychoza wydaje się nagłym artystycznym gestem ascezy, nagłym krokiem w tył i powiedzeniem, a teraz naszkicuję wam taki właśnie brutalny szkic węglem. I w tym, jak ten szkic będzie wyglądał na ekranie, pomógł nieprawdopodobnie Saul Bass, czyli artysta, grafik, który był odpowiedzialny za niejedną już czołówkę hitchcockowską w przeszłości, za animacje towarzyszące napisom otwierającym filmy Hitchcocka, ale tutaj w napisach początkowych Saul Bass otrzymuje także tytuł Pictorial Consultant, a zatem konsultant obrazowy. To właśnie storyboardy, czyli takie komiksowe niemal rozrysowania poszczególnych kadrów, jakie przygotował Saul Bass także bardzo szczegółowo do sceny morderstwa pod prysznicem, w którym mamy aż 78 cięć montażowych. Te elementy wizualne przygotowane przez Bassa także bardzo pomogły w opowiadaniu wizualnym, bardzo szczegółowym, bardzo wyrafinowanym, z jakim mamy do czynienia w Psychozie. Więc z jednej strony właśnie ta tania ekipa, szybka realizacja, budżet poniżej miliona dolarów, duża zręczność tej ekipy, duża gotowość do poświęceń dla Hitchcocka, a z drugiej strony to perfekcyjne obrazowe myślenie Saula Bassa łączą się tutaj. A nad tym wszystkim oczywiście unosi się fantastyczna ilustracja muzyczna Bernarda Hermana. Czarno-biała muzyka do czarno-białego filmu o czarno-białej historii, jak mówił o tej muzyce sam Bernard Herrmann. Herrmann na początku nie chciał przyjąć troszkę niższego czeku, jaki oferował przy tej konkretnej produkcji Hitchcock, ale napisał muzykę czysto smyczkową, bo tylko smyczki są obecne na tej ścieżce dźwiękowej. I muzyka, jak sam Hitchcock powiedział, wyniosła film o 1/3 do góry. Te uderzające, piłujące po uszach smyczki to także bardzo modernistyczny gest i chyba wówczas najnowocześniejsza ścieżka dźwiękowa muzyczna w historii amerykańskiego kina. Na pewno najbardziej wymagająca od widza i najbardziej nowocześnie atakująca jego ucho. Hitchcock rozpoznał, jak bardzo ta muzyka przyczyniła się do ostatecznego, szokującego efektu i podwyższył Herrmannowi garze. Hitchcock wiedział, innymi słowy, że za dobrą robotę należy się premia. Także aktorzy drugoplanowi, czyli znakomita i nominowana do Oscara za swoje wysiłki i za swoją cierpliwość w realizacji sceny pod prysznicem, chociaż była tam także zastępowana przez nagą modelkę, dublerkę. Janet Leigh, matka późniejszej królowej krzyku, Jamie Lee Curtis, portretuje Marion Crane z ogromną wrażliwością i jesteśmy w stanie poczuć i to zamknięcie w prywatnej pułapce, które towarzyszy Marion od pierwszych momentów pospiesznego seksu w hotelu na początku psychozy, aż do straszliwej sceny śmierci pod prysznicem, poprzez naprawdę przejmujący dialog z Normanem w trakcie kolacji na zapleczu motelu, kiedy to empatia z tym wyraźnie skrzywdzonym i wyraźnie nawiedzonym jakimiś strasznymi lękami chłopakiem miesza się u niej z autentycznym przerażeniem. Wśród współtwórców sukcesu należy także niewątpliwie wymienić Vera Miles, która występuje tutaj w roli Lily, czyli siostry Marion Crane. Doliczyłbym na pewno Martina Balsama, nieszczęsnego detektywa Arbogasta, który zostaje zaszlachtowany przez matkę na schodach. W tym filmie jest napięcie pomiędzy tym, co w nim niebywale nowoczesne, tym, co przewrotnie komiczne. Do tego zaliczyłbym także wyjaśnienie psychiatry, które znajduje się na końcu, niemalże doczepione do całej opowieści. Zawsze zastanawiałem się, jakby się oglądało ten film bez tej sceny. To znaczy, jakby to wyglądało, gdyby film kończył się w celi Normana w areszcie na końcu i nie słyszelibyśmy wyjaśnienia tego, co się wydarzyło. Są w tym filmie tak archaiczne środki wyrazu, jak wielokrotnie stosowane tylne projekcje w scenie jazdy samochodowej Marion Crane, później także w scenie spadania Arbogasta po schodach. To są rzeczy, które niemalże już w momencie powstania były archaicznymi środkami zastosowanymi przez Hitchcocka. Już wówczas krytykowano tylną projekcję jako coś nazbyt właśnie archaicznego. Jak wiemy, bardzo był Hitchcock przywiązany do tego rozwiązania, ale w psychozie walczą ze sobą bardzo różne żywioły i powiedziałbym, że walczy także ze sobą żywioł brytyjski i amerykański. Moim zdaniem ten film to jest ten moment, w którym Alfred Hitchcock w pełni przyjmuje swoją amerykańskość. Wystarczy spojrzeć na znakomicie oddany świat tanich hoteli, anonimowych biur, obleśnych zaułków, nawet salonów używanych samochodów, który Hitchcock w tym filmie świetnie pokazuje, żeby zobaczyć, że nie ma tu już nawet śladu tej Wielkiej Brytanii, w której Hitchcock zaczynał wiele, wiele lat wcześniej, no poniekąd zaczynając także swoje pierwsze arcydzieło od motywu seryjnego mordercy w filmie Lokator. Chyba też nie bez powodu to słynne pojawienie się Hitchcocka w malutkiej rulce jako statysty we własnym filmie tutaj przybiera taką formę, że Hitchcock stoi na zewnątrz biura Marion Crane i uwaga, ma na głowie Stetsona, amerykański kapelusz. To chyba jego najbardziej amerykański strój ze wszystkich, w jakich można go było zobaczyć w tych licznych wcieleniach owego dandysa, jakim był Hitchcock, bo on jednak bardzo pilnował tego, żeby pewna europejska elegancja zawsze mu towarzyszyła. Tutaj jest niemalże arizońskim czy teksańskim kowbojem, co bardzo charakterystyczne i bardzo uderzające. Jest to film także, w którym walczą, mam wrażenie, żywioły hitchcockowskie, które nazwałbym żywiołem religijnym i żywiołem świeckim. Hitchcock z jednej strony, a nawet pociągnąłbym to dalej, żywiołem, który dostrzega w rzeczywistości jakiś moralny porządek i żywiołem, który z przerażeniem odkrywa w tej rzeczywistości wyłącznie moralny chaos i triumf zła, bo co mamy począć z tym morderstwem Marion Crane pod prysznicem? Wielokrotnie mówiło się o, i mówi nadal o katolicyzmie Hitchcocka. Wiemy, że został do końca życia praktykującym katolikiem, mimo że nie wypowiadał się na ten temat publicznie, ale w jego sztuce zawarty jest niesamowicie silny konflikt pomiędzy taką wizją świata, w której ludzie próbują wybrać coś dobrego, a wizją świata, w której ten świat miażdży ich w swoich trybach, bo to, że Marion Crane zostaje zamordowana dosłownie w momencie, w którym postanowiła być lepszą osobą, to znaczy dosłownie w momencie, kiedy postanowiła oddać skradzione pieniądze i wrócić do skruszona, do swojego szefa, którego okradła, to, że w tym momencie staje się takim barankiem ofiarnym, zaszlachtowanym pod prysznicem, to jest straszliwie okrutna ironia w ustach Hitchcocka, teologa, bym powiedział. I w tym sensie powiedziałbym, że Psychoza jest filmem adwentowym, ale w takim bardzo mrocznym sensie. To znaczy akcja dzieje się na kilkanaście dni przed Bożym Narodzeniem, bo początek filmu to piątek, 11 grudnia. Na ulicach Phoenix widzimy bożonarodzeniowe ozdoby, a zatem jest to adwent, jest to okres oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. A Marion, która właśnie w tym okresie, który wedle wykładni Kościoła katolickiego ma służyć autorefleksji, poprawie itd., itd., Marion, która dokonuje tej autorefleksji i poprawy, zostaje zamordowana nagle, bezsensownie. Jej życie zostaje ukrócone. Co więcej, pieniądze, które ukradła, nawet nie przysłużą się jej mordercy, ponieważ lądują na dnie bagna z samochodem razem. I dlaczego została zamordowana? Dlatego, że wzbudziła seksualne pożądanie w Normanie i matka Normana, żyjąca w jego chorym sercu, musiała ową dziewczynę ukarać. Więc wydaje się to bardzo okrutny hitchcockowski żart. Nawet jeżeli będziemy pamiętać, że Hitchcock wedle wszelkich świadectw dodał tę datę 11 grudnia troszkę ad hoc, po tym jak okazało się, że centrum Phoenix, w którym kręcono sceny samochodowe, było rzeczywiście przystrojone świątecznymi girlandami, więc nie była to część zamysłu od samego początku, ale mimo wszystko ten temat w filmie pracuje. I temat poczucia winy, także oczywiście tak kluczowy dla całego katolicyzmu i tak kluczowy dla Hitchcocka, bo był przez całe życie trawiony niezwykłym poczuciem winy, co w jego filmach jest widoczne aż nadto, bardzo, bardzo, bardzo wielu. No tutaj też całe to poczucie winy Marion Crane jest wygrane niesłychanie mocno. I jeszcze na jeden żywioł bym tutaj wskazał, żywioł, w którym próbuje wydostać się na zewnątrz Hitchcock, wizualny stylista wyprzedzający swój czas, ponieważ w tym filmie są sceny, wobec których Hitchcock nie miał jeszcze wystarczających technicznych możliwości w roku 1960, aby zrealizować je tak jak dzisiaj mógłby je zrealizować dowolny reżyser posługujący się nawet średnim budżetem. Pierwsza scena Psychozy to ujęcie, kiedy kamera podróżuje nad Phoenix i wynajduje jedno jedyne okno hotelu i tam się zagłębia. Tam poznajemy Marion, tam poznajemy Sama, tak jakby Hitchcock chciał powiedzieć: o, pokażę wam tylko jedną z wielu przykrych historii dziejących się w tym świecie. Otóż ta scena wymagała bardzo skomplikowanej pracy kamery, tutaj łączącej różne ujęcia z ujęciami studyjnymi, wymarzone ujęcie Hitchcocka helikopterowe, które naśladowałoby lot muchy wlatującej do tego pokoju, było wtedy fizycznie niemożliwe. Dzisiaj za pomocą drona oczywiście, że takie ujęcie można by zrealizować. Tak samo patrzę na scenę śmierci Arbogasta, która jest nawet dłuższa w tej wersji uncut. Ta wersja reżyserska to jest ta wersja oryginalna, która miała premierę w 60 roku. Później dokonano w niej nieznacznych skrótów i cięć, między innymi skracając śmierć Arbogasta. Ta śmierć także po latach wręcz razi swoim technicznym archaizmem, w tym ujęciu Martina Balsama spadającego ze schodów, a wydaje się, że dzisiaj takie ujęcie faktycznie można by zrealizować dokładnie to, jak Hitchcock sobie wymyślił. Mamy tutaj zatem twórcę niebywale nowoczesnego, który eksperymentuje. Hitchcock naprawdę nie musiał robić psychozy, mógł już do końca kariery robić kosztowne filmy w kolorze z wielkimi gwiazdami, dotykające bezpiecznych tematów, takich właśnie z delikatnym dreszczykiem. Tymczasem postanowił zrealizować szokera, slashera, splattera. Jakkolwiek nie nazwiemy tego filmu, to właśnie psychoza wymyśliła dla kina amerykańskiego i potem światowego podgatunek filmu prawdziwie szokującego, podgatunek filmu, który ma zaatakować nasze zmysły. Powiem więcej, podgatunek filmu, który ma nas w pewnym sensie skrzywdzić. Psychoza tak naprawdę zaczyna ten podgatunek horroru, ten podgatunek kina artystycznego, którego późnym wnukiem jest nawet ktoś taki jak Michel Haneke. Psychoza na dobre wymyśla kino jako narzędzie ataku na widza, ataku, któremu on poddaje się dobrowolnie, jednocześnie często wychodząc z tego seansu bardziej pokiereszowanym niż zakładał. Scena prysznicowa do dzisiaj jest atakiem na nasze zmysły, do dzisiaj jest atakiem na naszą wrażliwość. Nie byłoby później Gaspara Noé i nie byłoby wielu innych prowokatorów, gdyby nie właśnie ten hitchcockowski gest, który niemalże mówi psychozą tyle. Skończył się czas opowieści z dreszczykiem. Teraz żyjemy w czasie opowieści, które przeszyją wasze ciała i dusze. I od tamtego czasu kino nigdy do końca się z tego nie wyzwoliło. Wciąż żyjemy pod wielkim, mrocznym urokiem tego filmu. Wciąż pojawiają się reżyserzy, którzy chcą wchodzić w tę grę z naszym szokiem, z naszą wrażliwością. Kto wie, czy nie zawdzięczamy tego gestu w filmografii Hitchcocka jego także ukłutej zazdrości, kiedy w połowie lat 50. Francuz Henri Georges Clouzot zrealizował Widmo i zaproponował pewien nowy rodzaj szoku swojej francuskiej, a potem także światowej publiczności. I od Widma Hitchcock chciał przebić swojego naśladowcę w tej grze. Zawrót głowy był już taką próbą, ale okazał się wtedy zbyt wyprzedzający swój czas, nie był także wystarczająco szokujący, więc Hitchcock postanowił podwoić stawkę, nakręcił psychozę, no i reszta jest historią. Przyjrzyjmy się teraz jeszcze jednej płaszczyźnie, na której ten film jest więcej niż genialny, mianowicie przyjrzyjmy się sposobowi, w jaki Hitchcock opowiada dźwiękiem, bo w końcu o tym aspekcie bardzo chciałem porozmawiać z Malwiną Czajką. A zatem po nakreśleniu mojego poglądu na psychozę i tego, jak ja patrzę na skomplikowanie tego filmu, otwieram teraz tę część odcinka, w której Malwina Czajka oprowadzi nas po dźwiękowych subtelnościach filmu Psycho. I jest już ze mną Malwina Czajka. Witaj, Malwino.
Cześć, Michale.
Witaj, rozmawiamy dosłownie w przededniu nowej edycji festiwalu Kamera Akcja, więc tym bardziej doceniam, że znalazłaś ten moment, żeby porozmawiać o psychozie Alfreda Hitchcocka, ale konkretnie o tym aspekcie dźwiękowym, który jest też tobie szczególnie bliski. No i ja już też cieszę się, że będzie pokaz filmu na festiwalu, także ogromna, ogromna radość.
Tak, też bardzo się cieszymy, że gdzieś tam ta klasyka po pierwsze wraca też do łask, jeżeli chodzi o odbiorców i faktycznie gdzieś tam ta ekscytacja nie wynika tylko z naszych jakby przyjemności filmoznawczych, mam wrażenie, ale też czujemy ten efekt od właśnie kinomanów, którzy gdzieś tam dają tą ekscytację nam w odpowiedziach, że bardzo, bardzo gdzieś tam ta psychoza w wersji reżyserskiej zobaczona w kinie to jest coś, co wszyscy czekają.
Ja już się też cieszę na ten seans, ponieważ psychozy na dużym ekranie nie widziałem jeszcze nigdy, mimo że jest to film, który znam naprawdę bardzo dobrze, bo widziałem go tak dużo razy, ale to będzie dla mnie pierwszy taki seans. No właśnie, i spróbujmy przyjrzeć się dźwiękowi w tym filmie. Analiza dźwięku to jest coś, czym zajmujesz się i akademicko, wykładasz analizę dźwięku na Uniwersytecie Łódzkim, w Warszawskiej Szkole Filmowej, Przez kilka lat byłaś związana także jako menadżer ze studiem dźwiękowym TOIA, więc jesteś jednym z tych rzadkich przypadków krytyczki i osoby, która też na co dzień mówi o filmie, ale też która jest wyraźnie zanurzona w tą praktykę filmową. Psychoza zaczyna się od mocnego uderzenia smyczków dość wyjątkowej ilustracji muzycznej Bernarda Hermana. Jest to początek filmu, otwarcie, które wydaje mi się, że do dzisiaj jest nowoczesne. Mało który film zaczyna się od takiego uderzenia w nasze uszy. Może zacznijmy od tej czołówki i właśnie co te pierwsze dźwięki, jakie w ogóle widz widzi w psychozie, mówią o tej podróży, no na jaką Hitchcock, może raczej o tej przejażdżce, na którą Hitchcock za chwilkę widza swojego weźmie.
No, ciekawe jest to właśnie, po pierwsze, Bernard Herrmann, to jest to nazwisko, które gdzieś tam jest najsłynniejsze. Jeżeli myślimy o psychozie Hitchcocka, to zawsze Bernard Herrmann to jest to nazwisko, które pojawia się, mam wrażenie, że też na równi z Alfredem Hitchcockiem bardzo często przy tym właśnie filmie. To też jest tak, że ten motyw główny, właśnie ten od razu na napisach, po pierwsze, niesamowicie synchronizuje się z obrazem. I to też jest coś, co warto, jeżeli myśli się o tej sferze audialnej filmu, podkreślać, że nie tyle tutaj w przypadku właśnie psychozy, to jest szczególnie też moim zdaniem widoczne, że nie tylko uzupełnia dźwięk obraz, ale niesamowicie z nim współgra i koresponduje. I to, w jaki sposób ta czołówka jest też stworzona, która gdzieś tam została zanimowana pod muzykę Bernarda Hermana. I właśnie to najpierw ta muzyka tutaj była, a dopiero potem to, w jaki sposób te napisy były stworzone, to faktycznie gdzieś tam to mocno wpływa na to, w jaki sposób my się przygotowujemy już do tego filmu, ale też ciekawe jest to, w jaki sposób ten motyw się powtarza. Czyli to też jest tak, że to jest bardzo częste właściwie, jak się tak odświeży sobie właśnie film Psychoza, bo zarówno ten motyw pojawia się w momencie, kiedy ona zobaczyła, Marion już zobaczyła szefa swojego na pasach, kiedy odjeżdża, decyduje się uciec. To jest ten pierwszy moment, z tego co wydaje mi się, właśnie ona jakby wraca nam ten motyw, kiedy ona właśnie ma to w sobie przerażenie, że zaraz ktoś ją nakryje. Że może to jednak nie jest dobry pomysł, że ona decyduje się ukraść te pieniądze. Później kolejny raz, kiedy ten motyw gdzieś tam między innymi słyszymy, to moment, kiedy ona odjeżdża po spotkaniu z policjantem, który ją nakrywa na tym, że gdzieś tam na tym poboczu zasnęła, i to też jest ten moment, w którym ona jest przerażona, czy ktoś właśnie odkryje to, że ona jest po prostu uciekinierką. Kolejny raz znowu mamy ten moment, kiedy ona odjeżdża z salonu samochodowego, czyli znowu boi się tego odkrycia poprzez policjanta. I tak właściwie cały czas gdzieś tam ten motyw nam powraca i zwraca naszą uwagę na to, że teraz ten moment to jest ten moment, w którym coś się złego wydarzy i nie zawsze się wydarza. Więc to też jest istotne, że to znowu jest ten fantastyczny Hitchcock, który po prostu gra z naszymi przyzwyczajeniami.
Tak, to prawda, i też ten motyw zawsze mi się kojarzył z takim nagłym uderzeniem adrenaliny, właśnie takim momentem, w którym wystarczy sekunda, prawda, i na przykład dostrzegamy coś, co nas właśnie niepokoi, przeraża, czujemy, że musimy uciekać, i cały nasz system nagle się zmienia, prawda? Mięśnie pracują inaczej, krew zaczyna pulsować, no, coś dzieje się w naszym organizmie, a tak się składa, że dźwięk to jest właśnie ten element kina, co też rzadko może widzowie na co dzień o tym myślą, ale jednak to jest ten dźwięk, który najbardziej organicznie na nas oddziałuje. To znaczy, on dosłownie wnika w nasze ciało, prawda? O tyle, o ile obraz jest czymś wobec nas całkowicie zewnętrznym, o tyle te fale dźwiękowe nawet, prawda? Zwłaszcza jeżeli są, nie wiem, bardzo wysokie albo bardzo niskie, one mogą wpływać na już na to, jak nasze ciało się także Także czuję. To powiedzmy może od razu jeszcze o tym drugim motywie muzycznym, bo Psychoza ma ten jeden inwazyjny, ale jeden taki liryczny w zasadzie. Może trochę niepokojący, ale jednak liryczny. To jest właściwie on się zaczyna od razu po czołówce, prawda? Dowiadujemy się, że jest piątek, 11 grudnia, poznajemy konkretną godzinę, wnikamy do pokoju, w którym Marion Crane spotkała się właśnie ze swoim kochankiem. No i tu już mamy właśnie tego Hermana lirycznego, ale też trochę niepokojącego i ten motyw też będzie potem powracał.
Tak, w ogóle to też jest ciekawe, że cały czas właśnie Herman powraca lekko, właśnie gdzieś tam jest uzupełnione to, co słyszymy w muzyce Hermana poprzez te inne właśnie elementy, które mają nas zaskakiwać. Nie wiem, chociażby jak właśnie kroki, które są dodawane, czy jakieś tam, nie wiem, głośniejsze poruszenie tej gazety, w którą zawinięte są pieniądze, które Marion ukradła. Więc te motywy, one cały czas powtarzają, ale one też nas mylą i gubią. To jest to, co wydaje mi się ciekawe, że ten styl to też warto może podkreślić. Może to są takie rzeczy oczywiste, ale warto o tym powiedzieć, że ten styl muzyki Hermana tutaj przy Psychozie jest dosyć taki oszczędnym, powiedziała. Zawsze się o nim mówi jako takim surowym, jako właśnie takim, który wykorzystuje tylko i wyłącznie instrumenty smyczkowe. Z właśnie gdzieś tam cały czas z jednej strony mówiąc o tym, że miał się dostosować do czerni i bieli obrazu, ale też ta muzyka jest właśnie taka trochę czarno-biała, ale też faktycznie te partie smyczkowe tutaj bardzo są właśnie różnorodne, tak jak powiedziałeś, czyli po pierwsze ten motyw główny, potem ten moment, kiedy mamy no, najsłynniejszy motyw, czyli pod prysznicem, który się pojawia ostatecznie 3 razy w filmie, ale też właśnie gdzieś tam to granie różnorodnością tych skrzypiec, czy altówki, czy tych szarpnięć struny faktycznie mocno tutaj na nas wpływają cały czas, bo gdzieś tam nadają tą atmosferę i ten emocje bardzo, właśnie o to chodzi też, jakby ten dźwięk, ścieżka dźwiękowa jest o tyle niesamowita, że po pierwsze bardzo jakby trudno jest złapać ten moment, ale po drugie bardzo mocno właśnie na nasze emocje wpływa, o czym powiedziałeś, gdzieś tam wgryza się w nas bardzo mocno też w podświadomość. My sobie często nie zdajemy sprawy, że to właśnie dźwięk, że to ta sfera audialna na nas po prostu wpłynęła.
Tak, to jest coś, z czym Hitchcock rzeczywiście bardzo świadomie gra. Wspomniałaś też o kształcie plastycznym tej czołówki. Wiemy, że odpowiadał za nią słynny Saul Bass, który też niejedną czołówkę dla Hitchcocka zaprojektował. Przypomnę, że ten film o rok wcześniejszy, czyli Północ, Północny Zachód, ma trochę podobny koncept czołówki, to znaczy jest całkowicie zielony ekran, to jest film barwny, na którym powoli zostają wykreślane linie, te linie się układają w siatkę, ta siatka potem się okazuje być siatką fasady budynku, od którego cała akcja się zaczyna, to chyba siedziba ONZ-u w Nowym Jorku. Tak czy owak, tutaj też te linie właśnie przecinające ekran, dźwięki przecinające nasze uszy od razu sugerują, to nie będzie film przyjemny, to będzie film, który no, będzie też wywołał jakiś szok. I rzeczywiście on w roku 60., kiedy miał premierę, to ten szok wywoływał w sposób absolutny. No właśnie, ale wspomniałaś o tym takiej warstwie efektów dźwiękowych, takim dźwiękowym poszyciu, chciałoby się powiedzieć, prawda? To wszystko, o czym widz w trakcie seansu musi myśleć, że to jest naturalne, prawda? Że to nie, że jeżeli. Ja zawsze dawałem taki przykład na zajęciach z języka filmowego, że wystarczy, że bohater postawiłby szklankę na stole i ten dźwięk szklanki stawianej na stole nie zgadzałby się nam z tym, jak wiemy, że szklanka stawiana na stole powinna brzmieć, że od razu wypadniemy z filmu, bo od razu uznamy, że on jest nierealistyczny, że to jest tak delikatna materia. Więc czy w ramach tych efektów, tego co słyszymy, właśnie przedmiotów, ludzi, szelestów, stuków, dzieje się coś ciekawego w psychozie?
No, ja bym powiedziała, że bardzo jest to istotne i zawsze to podkreślam, czyli jeżeli właśnie gdzieś tam rozmawiam i to jest taki mój mały postulat, jeżeli gdzieś tam mówię o dźwięku w filmie, to zawsze ta muzyka jest jednym z elementów, a nie jedynym, czyli Bernard Herrmann oczywiście, nie możemy o nim zapominać, warto o tej muzyce pamiętać, wgryzać się w nią, zwracać uwagę, kiedy się pojawia, no ale właśnie dźwięk jest tą materią, kiedy dźwiękowiec spełnił swoją rolę i doskonale wykonał swoje zadanie, kiedy tego dźwięku nie słychać, czyli kiedy my tak bardzo wchodzimy w ten film, że nie słyszymy, że właśnie co się dzieje wokół. Tutaj ciekawe jest właśnie to uzupełnianie się i ta synchronizacja z tym, jak bardzo skrupulatnie też Hitchcock podchodził po prostu do ścieżki dźwiękowej. On to bardzo szczegółowo też zawsze i rozpisywał, i analizował, i pilnował też tego, żeby ten elementy dodatkowe, dźwiękowe także, nie, właśnie jakby wiadomo, zwracał uwagę na formę, ale ten dźwięk też dla niego był tą jedną z wielu form, która nadaje znaczenia, bo chociażby ten moment, kiedy Marion podjeżdża do Bates Hotelu i ta muzyka wycisza się, muzyka cichnie, przestajemy ją słyszeć, ale zostaje bardzo wyraźny dźwięk wycieraczek samochodowych i deszczu. I to też nam trochę antycypuje przyszłą lejącą się wodę ze sceny pod prysznicem. I te wycieraczki są takie dosyć irytujące, gdzieś tam takie no, piszczące, też znowu gdzieś tam ten dźwięk jest taki nieprzyjemny, trochę jak w całej ścieżce dźwiękowej Hermana, kiedy właśnie te smyczki w tych momentach, kiedy mają nas szokować i być nieprzyjemne, one nas atakują. I tutaj ten dźwięk deszczu też znowu dodatkowy element, który też nie zapominajmy, że właśnie słowa wypowiadane, ten ścieżka dialogowa, to też jest ta sfera audialna, która znowu nadaje ogromną ilość znaczeń w filmach i szczególnie w psychozie Hitchcocka, kiedy jak ona właśnie, chociażby już zostając przy tej scenie, gdzie słyszymy dźwięk wycieraczek i bezustannego deszczu, to Norman wtedy podchodzi do niej i mówi, że nie słyszałem cię właśnie przez ten deszcz. Więc to jest znowu jakby taki kolejny element znaczeniowy, kiedy my mamy właśnie tutaj jego sugestię, że za chwilę, kiedy ona będzie pod prysznicem, nie będzie słyszeć mordercy wchodzącego do łazienki i stąd gdzieś tam to ma być to zaskoczenie. Więc to też są te elementy, które mają tutaj na nas wpłynąć, ale ten moment takiej niepewności Normana, trochę przerażenia, w momencie, kiedy ten samochód bulgoczący nie zanurza się w tym właściwie bagnie, to też jest ten moment, który ma nam kolejnie jakby tak podbudowywać napięcie. Mam wrażenie, że właśnie ten też tej słynnej scenie pod prysznicem, kiedy pamiętajmy, że kiedy Marion zostaje zamordowana, to ten prysznic my cały czas słyszymy. Ta woda się leje, ona nie ustaje. To jest taki dźwięk właściwie sugerujący, że no jak gdyby nigdy nic się nie stało. Przecież to jest tylko jakby jeden z kolejnych wydarzeń. I właśnie to powoduje, że my tym bardziej jesteśmy właśnie zszokowani. To tym bardziej na nas wpływa, to tym bardziej powoduje, że jakby czujemy, że tutaj te emocje jeszcze bardziej na nas wpływają z uwagi właśnie na to, że nie dostajemy tej ciszy całkowitej, tylko muzyka się wycisza, ale ten jednostajny dźwięk takiej naturalności właściwie zostaje i to jest tym bardziej niepokojące. Więc takie proste elementy, minimalne dosłownie, też mają tutaj znaczenie. No ale taki klasyczny element właściwie efektów synchronicznych, o którym się często mówi właśnie i którego warto, żeby nie było go słuchać, to są te kroki. I tutaj kroki też Hitchcock bardzo mocno wyciąga jako element znaczeniowy i niezwykle skrupulatnie z nich korzysta. Bo chociażby mamy ten moment, kiedy detektyw chce wejść do domu i porozmawiać z matką, czyli powraca drugi raz do Bates Motelu. I wtedy te kroki, kiedy on się wspina po tym wzgórzu, słyszymy, one są uzupełnione muzyką Hermana, ale kiedy on wchodzi już do domu, jest ten moment, który często, jak tutaj myślę o psychozie, to jest taki moment, który mnie bardziej niż scena pod prysznicem, mam wrażenie, przerażała, ale to może jest kwestia tego, że scenę pod prysznicem mimo wszystko, niezależnie od tego, kiedy się psychozę widziało pierwszy raz, się już zna. Trudno jest po prostu gdzieś tam o tej scenie nie słyszeć, gdzieś tam nie przewija się ona. Więc ten moment, kiedy on wchodzi do domu tego na wzgórzu, powiedzmy, że domu matki, detektyw i wspina się po schodach, to całkowicie te kroki zanikają. My ich wtedy już nie słyszymy. On jakby delikatnie stąpa właśnie. Jest oczywiście ta sugestia, że on właśnie, to nie jest tak, że ich nie słyszymy, bo to jest nienaturalne i coś dziwnego i właśnie to nas nie wybija z rytmu, bo my rozumiemy, że on się skrada. Więc siłą rzeczy to jeszcze bardziej nadbudowuje ten element potem tego nagłego wejścia klasycznego motywu, w którym on zostaje zaatakowany, tej piskliwych, krzyczących, przerażających skrzypiec, więc faktycznie to musiało tak wyglądać. I tak samo potem jest powtórzenie, bo to też jest ciekawe, że w psychozie bardzo dużo mamy właśnie tych powtórzeń, nie tylko powtórzeniach powracających melodii Hermana, ale też powtórzeń w rytmie, czy w wykorzystaniu tempa, ale też powtórzeń w wykorzystaniu właśnie efektów, czyli jak siostra Marion wraca, znaczy przyjeżdża i wspina się po tym wzgórzu, to mamy tak samo to wykorzystane, czyli ona, jej kroki słyszymy, kiedy wchodzi kiedy wspina się po wzgórzu, ale później już w domu ta cisza tutaj faktycznie jest gdzieś tam trochę przeszywająca, ale też uzupełniona tą muzyką, no to też właśnie robi bardzo duże, mam wrażenie do tej pory, aktualnie na widzów wrażenie.
Tak, to prawda. Ten dom Normana Batesa, czy raczej jego mamy, jest takim miejscem wyobraźni kinomanów, które no, nie chce nam, nie chce dać o sobie zapomnieć. Ono powraca, może w naszych snach, ale powraca także nie, regularnie na ekranie. Był już później serial Bates Motel. Ostatnio reżyser Ty West w filmie Maxine także umieścił ten dom. Więc to jest, chciałoby się powiedzieć, taka jedna z podstawowych lokacji ekranowego strachu. I rzeczywiście, to nie pomyślałem o tym nigdy, że jak wchodzimy tam, to przestajemy słyszeć kroki Martina Balsama. To rzeczywiście jest bardzo, bardzo ciekawe. Wspomniałaś jeszcze, chciałbym na chwilę jednak do sceny pod prysznicem wrócić, bo to jest jedną z cech tego filmu, mam wrażenie, jest to, że on umieszcza ten koszmar, ten terror, ten horror w świecie niesłychanie codziennym. Takim, to nie jest świat, cudzysłów, filmowy. Jeżeli porównamy to sobie nawet z Północ, Północny Zachód, to jest film o rok wcześniejszy Hitchcocka, no to mamy szeroki ekran VistaVision, mamy Technicolor, mamy zmieniające się lokacje, słynne od siedziby ONZ-u w Nowym Jorku po Mount Rushmore, prawda? To jest kino przez duże K. Tymczasem tutaj Hitchcock nie bez powodu też zatrudnił częściowo swoją ekipę realizacyjną serialu telewizyjnego. Umieścił to w akcję tego filmu w takich anonimowych wnętrzach: biura, hotelu amerykańskiego, drogi amerykańskiej, stacji benzynowej, salonu samochodowego. No i oczywiście najmniej anonimowy z tego jest dom matki Normana. Ale jednak, kiedy jesteśmy w pokoju w motelu Batesa, no to jest typowy hotel, czy motel właśnie amerykański. Włącznie z tym, że dźwięki odkręcanego kranu, wody pod prysznicem się lejącej. I co było wówczas troszeczkę szokujące, spuszczanej wody w toalecie, bo to był pierwszy film, w którym w ogóle Amerykanie zobaczyli muszlę klozetową i ten akt spuszczania wody. To wszystko jest właśnie takie zwykłe. I kiedy zaczyna się scena pod prysznicem, to jest trochę tak, jakbyśmy też byli pod tym prysznicem. No jest cisza, jest to przekręcenie kurka, jest lejąca się woda. I dosyć długo zostajemy z Marion właśnie w tej. w tej ciszy takiej właśnie łazienkowej, prawda, szumu wody, to chyba jeszcze bardziej nas przygotowuje na to, co za chwilkę będzie, prawda?
To jest taka codzienność nagła, która jest jak niecodzienne wydarzenie, ale całkowicie codzienna ta właśnie sfera audialna troszeczkę nas tutaj jeszcze bardziej niepokoi, że właśnie to nie jest tak, że morderstwa, złe rzeczy dzieją się tylko w jakichś właśnie okolicznościach przerażających, które dają nam możliwość też do tego, żeby się do nich przygotować, tylko właśnie całkowicie obok nas, właśnie miły, sympatyczny chłopak z przedmieścia, który mieszka po prostu z chorą matką, więc to też oczywiście ma znaczenie, tak, w jaki on sposób się też wypowiada znowu, czyli ton głosu też bym tutaj wyciągnęła jako coś istotnego. Modulacja w jakiś sposób zmienia ten głos oczywiście pod kątem też tego właśnie, że nas oczywiście myli ten głos zza kadru, czyli matka, którą słyszymy krzyczącą w tle, ale też właśnie to, co mówią, czyli całkowicie jakby w momentach wypowiedzi wydaje się neutralne zdania czy słowa, które potem z czasem nabierają znaczeń, więc taka zwyczajność tutaj jest bardzo, bardzo mocno podkreślona. To też to właśnie jak mamy te momenty, których mamy tą taką, o której mówiłeś, muzykę zaraz po napisach. Ona też jest taka właśnie pasująca do tych lat 60. Hermana, ale też całe wydarzenia, czyli ten moment rozmów siostry z tym kochankiem samym. To są takie właściwie zwyczajne, wydawałoby się, momenty, które nie zwiastują nam jakiegoś takiego super przejścia, że nagle, jak jesteśmy w Bates Motelu, to już całkowicie się świat zmienia. Tylko to też jest istotne, że dużo rzeczy się dzieje właśnie w ciągu dnia, a nie tylko nocą. To też są takie elementy, które mają tutaj znaczenie.
Jeszcze jest jeden element, który pewnie warto tutaj wybić, mianowicie, że dźwięk i dialogi podawane zza kadru też są tutaj taką ścieżką do wewnętrznego świata bohaterki, bo kiedy ona jedzie samochodem, to męczą ją wyrzuty sumienia i one są właśnie dźwiękowo nam podpowiedziane, prawda? Może jeszcze o tym powiedzmy.
Tak, no to też jest tak właśnie, że ten dźwięk zza kadru jest dwojaki, czyli z jednej strony ta matka, którą słyszymy, a z drugiej strony właśnie te wyobrażenia rozmów, bo to są wyobrażenia rozmów, które są wyrzutami sumienia głównej bohaterki, Marion po prostu, bo faktycznie to nie jest tak, że ona przypomina sobie coś, tak? Jesteśmy przyzwyczajeni też, że w takich momentach, kiedy mamy ten dźwięk zza kadru, to są te takie momenty, w których mamy rozmowy albo wspomnienia jakieś, a tutaj jest całkowite właśnie gdzieś tam wyobrażenie tego, jak te rozmowy mogą wyglądać, co teraz się dzieje w równoległym świecie. Więc tutaj nie dość, że właśnie czy w muzyce, czy w ogóle jakby w samym motywie filmu, który opiera się na tym dysonansie, tutaj znowu mamy ten dysonans, czyli ona jest tu w świecie, ale równolegle jest w innym świecie. Trochę jak Norman jest w świecie swoim i w świecie matki równolegle. I ona też cały czas jakby gdzieś tam poprzez te powracające dźwięki zza kadru, których ona sobie wyobraża, co oni mówią, co mówi jej szef, co mówi jej koleżanka z pracy, to cały czas gdzieś tam właśnie żyje równolegle w dwóch światach właściwie wyobrażonych.
No i tak kończy się ten film, bo film kończy się długim, powolnym zoomem na twarz Normana. W trakcie słyszymy głos jego matki, prawda? Tej matki, która żyje jakby w nim, no tak to trzeba powiedzieć. To jest ta jedna z jego osobowości. Czy tak wychodząc w stronę pytania bardziej ogólnego, rozmawiamy o filmie, który ma już 64 lata minęły od premiery. To już jest naprawdę stary film, zwłaszcza jeżeli chodzi o technologię nagrywania, prezentacji dźwięku. Obecnie mamy do czynienia już z dźwiękiem niebywale wyrafinowanym, jeżeli chodzi o rejestrację i odtwarzanie wielokanałowym i tak dalej. Czy filmowcy dzisiaj wciąż mogą się jakoś Uczyć czy inspirować, może tego słowa szukam, od tego, w jaki sposób Hitchcock używał dźwięku, no dysponując o wiele skromniejszymi możliwościami w zakresie jego rejestracji, montażu i prezentacji. Czego można się od Hitchcocka w tym względzie uczyć? I już nie tylko w psychodzie, ale tak w ogóle, en bloc.
Wydaje mi się, że mniej znaczy więcej. To jest coś, co zawsze bardzo mocno działa i do tej pory działa. I to nie tylko właśnie u Hitchcocka, ale też naszym polskim przykładem jest Faraon Kawalerowicza właśnie gdzieś tam, którym znowu mniej znaczy więcej. To jeżeli chodzi o przeszłość, ale faktycznie dzisiaj, kiedy mamy tam przestrzenny dźwięk, kiedy mamy ogromne ilości możliwości, kiedy mamy coś zupełnie innego w rękach, czyli ilość śladów może iść w 200, 300 równoległych śladów dźwiękowych. Widzimy, że właśnie ten mniej znaczy więcej, czyli tam minimalizm mocno na nas oddziałuje i wpływa, więc faktycznie to jest coś, na co zawsze dźwiękowcy zwracają uwagę, czyli bardzo mocno pilnują tego, żeby nie przedobrzyć, że właśnie to tam. Znowu ta symboliczna cisza to jest coś, co bardzo duże ma znaczenie w odbiorze filmów. Chociażby jeden z takich, no jednych z ulubionych właściwie moich, mimo tego, że przerażających filmów, Plemię, w którym właściwie dialogi są dialogami miganymi. Nie mamy napisów, żeby nam wytłumaczyć, jak rozmawiają nastolatkowie głuchoniemi. To znowu pokazuje właśnie, że ta cisza i ten minimalizm, czyli eliminacja dźwięków, to jest coś, co cały czas na nas mocno wpływa i myślę, że to jest coś, co warto wziąć pod uwagę i uczyć się i korzystać w stworzeniu sfery audialnej filmu.
No, niedawno mieliśmy też przykład Oscara za dźwięk dla filmu Strefa Interesów, prawda? Zresztą też, który będzie prezentowany właśnie w ramach kamery akcji. Wiemy już, że aktor Christian Friedel będzie także gościem festiwalu.
I
Powiedziałem?
wiemy też, że Tarnu Willers, który tworzył dźwięk do filmu, też będzie gościem, więc case study dźwiękowe właśnie strefy interesów to jest coś, co będzie na 15. kamerze akcji. Faktycznie znowu to też jest film, w którym mniej znaczy więcej i to nie tylko w sferze audialnej, ale też w sferze wizualnej i też pokazuje, że ten właśnie bardzo skrupulatne korzystanie z dźwięku, ale też doskonała współpraca z kompozytorką, to jest też faktycznie to, co ma znaczenie przy właśnie tworzeniu znaczeń.
I Strefa Interesów też jest takim filmem, w którym rzeczy pozornie codzienne i zwykłe, właśnie, prawda, jak ogródek warzywny na przykład, jednocześnie skrywają straszne, nawet nie tyle tajemnice w tym przypadku, co po prostu wyparte zło. Więc no, myślę, że tutaj Jonathan Glazer mógłby podać rękę Hitchcockowi i na odwrót, bo obydwaj po prostu korzystają z tych wszystkich środków dostępnych filmowcom w sposób genialny. I w takim razie ja bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać. Festiwal Kamera Akcja ma niesłychanie różnorodny program. To jest taki festiwal, na którym bardzo różne aspekty dzieła filmowego zostają podkreślone, także w takiej nadziei i w takim projekcie, który cały czas trwa, żeby osoby piszące o filmie, krytycy, krytyczki, uwrażliwiali się na te różne elementy i potem, żeby w ich tekstach, w ich analizach te elementy były obecne. Więc cieszę się, że tutaj przy okazji rozmowy o jednym z moich ulubionych filmów udało się wybić ten dźwiękowy element, ale chcę podkreślić, że właśnie uważam, że wielką taką siłą kamery akcji jest to, że z roku na rok zwracacie uwagę na te właśnie bardzo różne elementy dzieła filmowego. Także trzymam kciuki za tę edycję i za kolejne.
Dziękuję bardzo.
W takim razie, Malwino, kończąc już naszą rozmowę, zapraszając na festiwal, na tę edycję, na kolejne, powiedz proszę, jak wy z Przemysławem Gleisnerem myślicie o tej 15. edycji i o tych kolejnych, bo za wami już naprawdę długa historia tego festiwalu. Jak rozumiem, wyzwania się nie kończą i przygoda ciągle trwa.
No przede wszystkim dla nas ważne jest to w festiwalu, żeby był tym, który sprawia i nam radość, i odbiorcom radość, ale też właśnie miał ten element niezwykle ważnej misji edukacyjnej, czyli tego, żebyśmy cały czas się nawzajem doceniali różnorodnych twórców, ale też doceniali tych, którzy po prostu kochają kino w różnych momentach i w różny sposób, czyli zarówno właśnie poprzez pisanie, mówienie, ale też poprzez stworzenie chociażby dźwięku, czy poprzez stworzenie kostiumów, czy też istotne dla nas jest chociażby to, żeby przypominać o tym, jaką rolę odgrywają scenarzyści czy konsultanci scenariuszowi, więc tak mogłabym wymieniać i wymieniać, i faktycznie gdzieś tam taka trochę bezustanna misja w nas na pewno jest, jeżeli chodzi o ten rozwój festiwalu, bo przypomnijmy, że to też jest tak, że ci, którzy dzisiaj przychodzą na festiwal, na przykład nie znają takiego filmu jak 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni, który w tym roku przypominamy właśnie ze względu na to, że jak robiliśmy takie badania opinii, okazało się, że oprócz mnie i Przemka Gleiznera nikt gdzieś tam w takiej grupie chociażby organizatorów tego filmu jeszcze nie widział. Więc mam wrażenie, że takie właśnie po pierwsze spotkania festiwalowe są niezwykle potrzebne, ale bezustanne rozmowy i słuchanie tych rozmów, słuchanie właśnie tych, którzy specjalizują się w tym kinie i łapanie tych inspiracji właśnie dla siebie, bo przecież nie każdy z nas musi, nie wiem, właśnie tworzyć dźwięk do filmu, ale te na pewno i rozmowy, i o dźwięku, czy o kostiumach, czy o scenariuszu nas ubogacają i dają nam taką możliwość do tego, żeby rozwijać się, inspirować się w różnych swoich działaniach.
To ja tylko to mogę potwierdzić i zaprosić serdecznie słuchaczy, słuchaczki na tę i na kolejne edycje Kamery Akcji. Raz jeszcze dziękuję Wam, że gościcie także spoilermasterowe wydarzenia w ramach tego festiwalu. I w takim razie do zobaczenia w Łodzi.
Do zobaczenia.
Bardzo dziękuję Malwinie Czajce za tę rozmowę. Bardzo się cieszę, że Festiwal Kamera Akcja zdecydował się być partnerem tego odcinka, a także, że zaprosił mnie do współgospodarzenia pokazowi Psychozy, na którym także kluczową obecnością okazał się Sebastian Smoliński. Dzisiejsze spotkanie spoilermasterowe to spotkanie z filmem z jednej strony już mocno nam znanym, bo poprzez tyle seansów na przestrzeni lat może się mieć wrażenie, że zna się Psychozę na wylot, ale jednak wciąż pulsującym jakąś niepokojącą siłą, jednak wciąż będącym zarówno żartem, jak i poważną moralną prowokacją. Psycho, Psychoza to film, który patronki i patroni Spoilermastera wybrali jako jeden z najlepszych filmów wszechczasów. Nie dziwię się im i dziękuję, bo dzięki nim nagrałem ten odcinek w każdym możliwym sensie i dzięki ich inspiracji, i dzięki ich wsparciu. Zapraszam także i Was do tego wsparcia, jeżeli chcecie pomóc mi w realizacji cotygodniowych opowieści o kinie. www.patronite.pl łamane przez Spoilermaster to jest miejsce, w którym takie wsparcie możecie tej audycji okazać. Dziękuję Malwinie Czajce, dziękuję Festiwalowi Kamera Akcja w Łodzi, dziękuję Wam za słuchanie, dziękuję patronkom i patronom. Następny Spoilermaster już za tydzień.